Konrad Wojtyła, dzień dobry. Gościem piątkowej rozmowy pod krawatem jest dziś dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, Lech Karwowski.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie dyrektorze, przed nami 13. Europejska Noc Muzeów. Pan już przygotował sobie jakieś napoje energetyczne? Coś dało się zrobić ze snem? Wyspał się pan na zapas? Czy być może zlecił pan po prostu konkretne zadania swoim pracownikom?
Od pewnego czasu niczego nie muszę zlecać, to wręcz przeciwnie, pracownicy mnie ustawiają, gdzie mam być, żeby być w maksymalnej ilości imprez, które dzieją się w muzeum, czy wystaw, gdzie powinienem być i zachęcać publiczność, ponieważ mam bardzo dobry zespół, którego już nie, nawet do nocy muzeum przynajmniej zachęcać nie trzeba. Tak bym to określił. Natomiast no, nie musiałem się wysypiać, bo generalnie późno chodzę spać, więc akurat jak o 12 kończy się noc muzeum, to mogę zacząć o tym myśleć. No, będę w tym roku razem ze Szczecinami i swoimi współpracownikami oczywiście w gmachach muzeum i będę patrzył, co się dzieje, jak co roku z zaciekawieniem.
No więc właśnie, program jest szalenie bogaty. Gdybyśmy teraz punkt po punkcie zaczęli opowiadać, co się wydarzy w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, to pewnie też do wieczora musielibyśmy posiedzieć.
Ale to musiałbym chyba czytać ten program, bo wie pan, nie uczę się go na pamięć, bo jestem często, zawsze jestem zaskoczony, ile pomysłów mają właśnie moi współpracownicy. Każdy w swoim dziale, w swoim zakresie. To wszystko musi zebrać oczywiście dział komunikacji społecznej z rzecznikiem muzeum na czele i jakoś to idzie do przodu.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku największe oblężenie przeżywały dwie instytucje kultury. Pierwszą była Filharmonia, a drugą Centrum Dialogu Przełomy. Ludzie potrafili stać 40 minut w kolejce, by dostać się do tych miejsc, do tych obiektów. Jak pan patrzy na to z takiej innej perspektywy, co takiego jest? Czy to jest magia nocy muzeów, że my potrafimy się tak zmobilizować, stać ładnie w kolejce jak za PRL-u? Czy być może chodzi po prostu o dostęp do kultury?
Zawsze się nad tym zastanawiałem, dlaczego widzowie chcą zwiedzać muzeum tłumnie, bo nie ulega wątpliwości, że tłok czasem nawet przeszkadza w tworzeniu pewnej aury kontemplacji, no, w której czasem domaga się obiekt muzealny, a czasem po prostu zwyczajnej aury uczenia się przy okazji, czyli uważnej obserwacji, słuchania objaśnień, czytania tekstów. No, na szczęście u nas chyba tylko raz był taki tłok, że nie dało rady tych rzeczy połączyć. Ale generalnie rzecz biorąc, nie wiem skąd to się bierze. Widocznie jednak z tego, że atmosfera święta, którą powoduje, że naprawdę jest wielu ludzi i on nawzajem jakby siebie wspomagają w tym zainteresowaniu, patrząc na siebie błyszczącymi oczyma z zaciekawieniem, co będzie za chwilę już moja kolej, wejdę i tak dalej. Prawdopodobnie to jest właśnie rzecz kluczowa. Naszym oczywiście problemem jest to, żeby ci ludzie do nas wracali, bo wiem, że zdarzały się osoby, które po raz pierwszy znalazły się w naszym muzeum, a przynajmniej po raz pierwszy od wielu lat. Oj, nie wiedzieliśmy, że to jest taka dobra wystawa. No i oczywiście nie robiliśmy badań, czy te osoby wracają, ale mamy taką nadzieję. Zresztą nasza frekwencja na ogół nie jest taka zła, bo to już sięgało już w rekordowym momencie to około 150 osób, więc liczymy
150 tysięcy osób w zeszłym roku.
Liczymy na to, że wracają.
No właśnie, wracają czy nie wracają? Statystyczny Polak chodzi do opery raz w życiu, a do muzeum jak często?
Nie wiem, bo ja chodzę do muzeum od dziecka, ale to z dwóch powodów. Po pierwsze...
No pan nie ma wyjścia trochę jako dyrektor już teraz.
Teraz to chodzę codziennie do pracy. Ja chodzę do muzeum, bo ze mną po raz pierwszy poszli rodzice, w tym ojciec, który właśnie zaprowadził mnie do muzeum na Wałach Chrobrego, gdzie były modele statków, to mi się podobały najbardziej. No do tej pory stoją. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, kim będę.
Czym skorupka za młodu, tak?
Tak, no zdarzało się też, że odwiedzaliśmy muzea z wycieczkami szkolnymi, ale jednak częściej zdarzało się, że prowadzono nas właśnie do Filharmonii, jeszcze tam na Placu Armii Krajowej, wtedy to się inaczej nazywał, albo do teatru lub kina. Natomiast muzea były jakby w tym systemie edukacyjnym stosunkowo chyba najrzadziej eksploatowane.
Oczywiście w całym kraju z okazji Nocy Muzeów różne placówki szykują wystawy, spotkania, koncerty, zabawy. A w Muzeum Historii Katowic goście dostaną ulotki, z których dowiedzą się, ile się tam zarabia. Czy to jest problem dyrektora muzeum także u nas?
No zdecydowanie tak, ponieważ w sytuacji, kiedy całe otoczenie naokoło może się pochwalić, i to również biznesowe, czyli komercyjne może się pochwalić lepszymi zarobkami, no to jest problem z utrzymaniem załogi na odpowiednim poziomie kwalifikacji, bo zawsze pójdą tam, gdzie ktoś zaoferuje im lepsze warunki. Także pewnie, że jest to problem. Natomiast mówi pan, że w Katowicach jest taka akcja.
W Katowicach, w Muzeum Historii Katowic i mam dwa przykłady. Pan Michał, od 2,5 roku zatrudniony w dziale naukowo-oświatowym, absolwent studiów historycznych. No ile może dostawać na rękę, jak pan myśli?
Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, jakie warunki panują w muzeum w Katowicach.
1700 zł.
No nie jest to suma imponująca.
A starszy kustosz ze stażem 34 lat w Muzeum Historii Katowic dostaje na rękę 2600.
No to u nas chyba bywa lepiej.
Ale bardzo lepiej, czy trochę lepiej?
To znaczy, ja zwykle, gdy mówimy o średniej, to tak wychodzi w muzeum, że to jest tylko, że brutto zawsze liczymy, to tak od 2600 do 2800. Musiałbym to sprawdzić dokładnie, bo przyznam się, że nie jestem przygotowany akurat na rozmowę o warunkach materialnych muzealników w Szczecinie. Choć powiem szczerze, zważywszy ilu wielu ludzi, ile jak troski, starania i odpowiedzialności wkłada w to, żeby Szczecinianie mogli przyjść do muzeum i obejrzeć coś interesującego, to myślę, że mogliby być wynagradzani lepiej, zwłaszcza, że to jest rodzaj specjalizacji dość wąskiej. Tych ludzi naprawdę nie ma wielu. To jest często, my się czujemy tak, jakby no, wykorzystywano nasze kompetencje, bo wiadomo, że w zasadzie nie mamy za wielkiego wyboru. No gdzie pójdziemy? No nie pójdzie historyk sztuki do Muzeum Komunikacji, prawda, i techniki.
No ale też były, przypomnijmy, ciekawe transfery, choćby młodych osób, które zrobiły doktoraty na Uniwersytecie Szczecińskim i pracują teraz w muzeum. To też pokazuje, jaki jest wybór albo brak wyboru może. No chyba, że realizacja pasji.
Trudno powiedzieć, bo wie pan, kiedyś pracowałem w telewizji i nie pracuję już, obecnie emerytowany operator mówił mi, że no można pracować z dwóch powodów. Dla pieniędzy i dla przyjemności. Ja robiłem programy kulturalne, na zasady niskopłatne, więc to olechu to się pracuje dla przyjemności. Więc podejrzewam jednak, że tak właśnie przyjemność czy pasja ma w tym udział zasadniczy.
Ale jak rozumiem, pracownicy nie zaskoczą pana i takich ulotek tym wszystkim, którzy pojawią się w muzeum, rozdawać nie będą. Nic pan o tym nie wie.
Myślę, że nie, no bo co bym o tym wiedział, aczkolwiek no, działają na związki zawodowe w zasadzie mogą zawsze wymyśleć jakąś akcję bez wiedzy dyrekcji. Natomiast w zasadzie jeszcze mnie to nie spotkało.
Panie dyrektorze, by zakończyć wątek Europejskiej Nocy Muzeów tej 13, co warto zobaczyć? Co pokazujecie szczególnego?
To znaczy powiem o tym, co jest nowego, prawda? Bo jeśli chodzi o nasze wystawy stałe, to często o nim mówimy. W tym roku w zasadzie trafiło się coś, co możemy nazwać okazją. W historii sztuki polskiej Pomorze Zachodnie specjalnie nie istnieje. Do 1945 roku nie ma za bardzo jak, a po 1945 roku no, najbardziej spektakularne dzieła zawsze powstawały w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, no tam, gdzie są przede wszystkim Akademie Sztuki. My mamy stosunkowo od niedawna Akademię Sztuki, ale właśnie w Osiekach Koszalina odbywały się bardzo słynne plenery, tak zwane plenery osieckie, podczas których miało miejsce wielka akcja Tadeusza Kantora pod tytułem Happening Morski. On jest pokazywany właściwie w każdym podręczniku polskiej historii sztuki, a i w niejednym obcym, jeżeli sięga on do sztuki Europy Wschodniej. I mamy w tym roku nie dość, że świetną wystawę fotografii pokazujących całą tą akcję, to mamy też do czynienia z pewnymi inscenizacjami, które pozwalają sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Tego typu sztuka konceptualna, z jaką mamy w tym wypadku do czynienia, że dyrygent we fraku dyryguje falami, a oglądają go plażowicze, jest w zasadzie zainscenizowana i każdy może sobie to na własny użytek wziąć w tym udział. A ponadto z tego okresu mamy w zbiorach kilka cennych rzeczy, które można przy okazji zobaczyć. To są prace Fiałkowskiego, Beresia.
No i też dodajmy, że to świeżutka wystawa, jeśli mogę użyć takiego określenia, bo wernisaż był w zeszłym tygodniu. Panie dyrektorze, zmieniając temat, pan jest zadowolony z lokalizacji Masztu Maciejewicza? To pierwsze pytanie i drugie, czy pan rozumie te głosy protestujących, tych, którzy cały czas nie zgadzają się na łasztownię?
No, ja jestem bardzo zadowolony z tej lokalizacji. O ile rozumiem te głosy, to chodzi o to, że ta lokalizacja może nie jest taka zła, ale mogła być lepsza. No, jest takie przysłowie, lepsze jest wrogiem dobrego. Moim zdaniem ta lokalizacja jest dobra i właśnie wzbogaca kompozycję złożoną już tam w tej chwili z dwóch gmachów publicznych, no i z bulwaru, i moim zdaniem będzie to wyglądało bardzo dobrze. Natomiast mam wrażenie, że marsz stał się pewnego rodzaju punktem sporów skupionych wokół jakby pomysłów wyborczych. Bo to albo że za drogo, albo że za mało demokracji.
Czyli politycy grają tak marsztem? W pana ocenie, panie dyrektorze?
Czy politycy, to nie wiem, no bo to chodzi raczej o pretendentów. Tak bym to określił. W każdym bądź razie żadne argumenty, zwłaszcza typu merytorycznego, typu, że to się nie komponuje, czy się źle komponuje, mnie nie przekonują, bo według mnie wszelkie prawa znane mi, prawa kompozycji, wskazują, że jest to właśnie dobra lokalizacja. Natomiast z jednym się jakby z krytykami z tego, no, tej lokalizacji zgadzam. Czy podczas rozmów, jakie toczyliśmy również publicznie, bardzo krytykowali lokalizację poprzednią. Akurat poprzednia też uważam, że nie była najlepsza. Tylko chciałem jednak podkreślić, że decyzja należała do miasta, bo muzeum od początku oświadczyło, że po demontażu masztu, który był konieczny z uwagi na stan techniczny i konieczność poddania go konserwacji, że muzeum udostępni masz dla każdej lokalizacji, jaką miasto postanowi, jeżeli to będzie na jego terenie, prawda? No i ostatecznie po kilku latach sporów miasto zdecydowało się na lokalizację, a myśmy dotrzymali słowa.
A w pana ocenie ten list, pod którym podpisali się kapitanowie, przedstawiciele środowiska żeglarskiego, to ważny głos, który zamyka tę dyskusję?
No to był jeden z tych głosów, które najbardziej optowały za powrotem masztu na poprzednie miejsce, więc skoro zgodzili się na ten kompromis, to w tym momencie wkładanie kija w szprych jest chyba zupełnie niepotrzebne.
Czy Szczecin potrzebuje Morskiego Centrum Nauki?
Myślę, że w zasadzie to każde większe miasto, a może i mniejsze, potrzebuje w ogóle Centrum Nauki, ponieważ jest to jeden z podstawowych sposobów edukacji młodzieży szkolnej dzisiaj, gdy na przykład nie każda szkoła ma pracownię fizyczną czy chemiczną. To już jest w zasadzie około 30 lat, gdy funkcjonują różne centra nauki na świecie. One się cały czas usiłują rozwijać pod kątem, jak młodzież nauczyć, jak piękny jest sam wszechświat, pominąwszy, że w muzeach są dzieła sztuki, to bywają też właśnie symulatory zjawisk fizycznych czy zjawisk technicznych. I chodzi o to, żeby młodzież zachęcać nie tylko do nauki, w sensie rozumienia tych zjawisk, ale zachęcać ich do kontynuowania tej ścieżki później na drodze studiów, ponieważ właśnie ktoś, kto jest zarażony za młodu taką weną poznawania świata, potem może być wybitnym inżynierem lub wybitnym naukowcem. O to nam właśnie chodzi. Gdy mowa jest o innowacyjności, to mamy na myśli ludzi zdolnych do innowacji na poziomie technicznym, naukowym, i do tego służą centra nauki. Także jakby pan mnie zapyta, czy powinno być centrum nauki w Szczecinie, no powinno być ich może nawet kilka, może każde inne.
Panie dyrektorze, to zapytam inaczej i wprost. Dyskusja na temat czegoś, co miało także mieć nazwę Muzeum Morskiego, toczy się w Szczecinie od wielu, wielu lat. Muzeum Narodowe i także pan jako dyrektor był bardzo mocno zaangażowany w to, by takie miejsce powstało. Przypomnijmy, że Morskie Centrum Nauki najpierw miało być oddziałem Muzeum Narodowego, podobnie jak Centrum Dialogu Przełomy. To było pana oczko w głowie. I co?
To znaczy, to nie zupełnie chodzi o oczko. Chodzi o to, że jak zostałem dyrektorem Muzeum Narodowego, to jakby zidentyfikowaliśmy jako najważniejsze dwa problemy. Brak miejsca na dużą wystawę najnowszej historii Szczecina, to zostało już rozwiązane poprzez Centrum Dialogu Przełomy, i brak miejsca na duże muzeum morskie. To wymagało oczywiście długich lat pracy, bo trzeba było znaleźć miejsce. Żeśmy się zaczęli zajmować tym tematem właśnie na Łasztowni, kiedy dowiedzieliśmy się o projekcie Waterfrontu, bo to tam były pomysły, żeby tam było muzeum. Trzeba było doprowadzić do wielu rzeczy, do porozumienia województwa z miastem, do wyznaczenia terenu, do dzierżawy tego terenu, wreszcie do ustalenia jakiegoś programu, który już w 2009 roku, w momencie ogłoszenia konkursu architektonicznego, brzmiał Muzeum Morskie Centrum Nauki.
No więc właśnie, panie dyrektorze, ja wróciłem do pańskiego tekstu, który opublikowała swego czasu Gazeta wyborcza i tam pojawiały się między innymi takie wyimki. Opracowanie wieloetapowego i wieloletniego planu budowy Muzeum Morskiego. To zadanie dyrektora muzeum, dla którego kolejnym priorytetem jest w tym wypadku zadbanie o właściwą ochronę i ekspozycję skansenu morskiego. Jeszcze inny wyimek. Zmiana modelu muzealnictwa morskiego jest jednym ze strategicznych celów Muzeum Narodowego. Jednocześnie pan przypomina o tym, że starania były prowadzone od kilku ładnych lat. Historyczna decyzja przekazania gruntu przez prezydenta i środków unijnych na inwestycje przez marszałka województwa zachodniopomorskiego to efekt długoletnich i uporczywych starań Muzeum Narodowego. No i co, pan się starał przez te wszystkie lata i co?
Znaczy, to i co, to mam brzmieć, o co chodzi, że nie prowadzimy inwestycji, tak?
Nie, no zapytam to krótko, czy jest panu zwyczajnie szkoda, że nie będzie to instytucja taka jak Centrum Dialogu Przełomu, bezpośrednio wpisana w strukturę Muzeum Narodowego?
Powiedziałbym tak, jak pan zauważył, cytując moją dawną wypowiedź, jest to proces wieloetapowy i on nadal pozostaje wieloetapowy. W tym momencie, na tym gruncie, jaki mamy, z tymi środkami, jakie mamy, możemy postarać się o budowę Centrum Nauki, które tak nie do końca odwraca się od muzeum, bo właśnie otrzymałem od jego dyrektora listę eksponatów, które pragnie on wypożyczyć po to, żeby przy pomocy symulatorów i nowych eksponatów w Centrum Nauki pokazywać na przykład działanie różnych urządzeń technicznych. I
to było tych jakby eksponatów od początku ma być w sumie ponad 200. Mówię już o centrum, a pewnie zdecydowana większość to zasoby Muzeum Narodowego.
Nie, nie, jeżeli chodzi o eksponaty. Natomiast są jeszcze, nazwijmy to, eksponaty, które należy dotykać i którymi należy manipulować, bo to jest główny sens jakby eksponatów robionych dla centrów nauki, a ja mówię o eksponatach historycznych, na przykład oktant, sekstant, no wszystkie te przyrządy nawigacyjne, które możemy pokazać, a potem pokazywać ich działanie, prawda? Także w tym zakresie nadal ten temat jest realizowany, choć nowa instytucja nie będzie muzeum. Ale pytanie, jak długo nie będzie, bo skoro powstaje jako centrum nauki, to przy muzeum nadal pozostaje oddział Muzeum Morskie, właściwie oddział zbiorów nautycznych i nadal musimy doprowadzić do tego, aby na Łasztowni lub w tej okolicy powstał zespół wystawienniczy eksponatów wielkogabaretowych i nie tylko. I mamy na ten temat różne pomysły. Pozostajemy w porozumieniu oczywiście zarówno z Centrum Nauki, jak i z władzami marszałkowskimi, jakimi etapami powoli powinniśmy dojść do tego, o czym właściwie marzył dyrektor Filipowiak, gdy był pomysłodawcą postawienia masztu między nitkami trasy zamkowej. Miała to być bowiem coś w rodzaju takiej bramy, punktu orientacyjnego, który otwierał wielki skansen morski pod nitkami trasy zamkowej. I ten projekt nadal jest aktualny, tylko przeniesienie masztu na Łasztownię, pozostawienie tam dźwigozaurów, też naszej własności, powoduje, że w sposób naturalny powinniśmy zbudować tam park tematyczny, którego ośrodkiem będzie właśnie Centrum Nauki. Morskie Centrum Nauki również z naszymi eksponatami.
Czyli krótko
tylko,
mówiąc, panie dyrektorze,
kawał drogi, powiedzmy tak. No.
To prawda. Czyli jak rozumiem, to nie jest tak, że ktoś panu zabrał to dziecko, tylko wspólnie będziecie je teraz wychowywać, jeśli mogę użyć takiej metafory.
Tak bym to określił, szczególnie iż myśmy się wcale nie palili do tego, żeby być inwestorem Centrum Nauki, bo my mamy doświadczenia bardzo trudne po Centrum Dialogu Przełomy. Nie to, że bylibyśmy niezadowoleni, czy brak nam satysfakcji, ale muzea są instytucjami kultury, natomiast inwestycjami powinny się zajmować jakieś, powiedzmy, instytucje wyspecjalizowane. Filharmonii wcale nie budowała Filharmonia Szczecińska, tylko Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. No tu z racji faktu, że jakby dysponentem środków był marszałek, to trudno, żeby sam sobie dawał, żeby budował, więc jest to ten pewien problem dla instytucji marszałkowskich, że to instytucje kultury musiały prowadzić inwestycje. No dlatego w końcu bardzo się cieszę, że doszło do tego, że została ona usamodzielniona i w tej chwili już toczy jakby swój bój o inwestycje na własny rachunek z wielkim wysiłkiem. Życzę oczywiście dyrekcji Morskiego Centrum Nauki powodzenia i kibicujemy im i będziemy pomagać.
Panie dyrektorze, na koniec jeszcze jedno pytanie. Kiedy będzie rozwód z Teatrem Współczesnym? Myśli pan, że jeszcze będzie pan dyrektorem? Dożyje tego momentu na fotelu dyrektora?
To jest do 26 roku, także biorąc pod uwagę moment, w którym osiągnę prawa emerytalne, to mogę nie dożyć. Natomiast wielokrotnie słyszałem, że istnieje pełna świadomość, że taki teatr jak współczesny zasłużył na własną siedzibę i że trzeba ją wybudować, im szybciej, tym lepiej. No, zbliżają się wybory, zobaczymy, co będzie jakby podstawową ambicją inwestycyjną następnych władz. Nie wiem, czy tych samych, czy innych, bo to wybory zdecydują, ale mam nadzieję, że wśród tych priorytetów znajdzie się budowa Teatru Polskiego. Teatru Współczesnego.
No właśnie, z Teatrem Polskim to taka freudowska pomyłka, ale też wiemy, że z Teatrem Polskim na razie czekamy na to wszystko, co się wydarzy. A macie jeszcze miejsce na swoje eksponaty, czy dusicie się już całkowicie?
Dusimy się od zawsze. Jako że zawsze przypominam, że Muzeum Narodowe w Szczecinie, znaczy ten gmach główny na Wałach Dobrego, został zbudowany w połowie. To znaczy ta druga część miała w zasadzie być zapleczem magazynowym i konserwatorskim. Dzisiaj takie miejsca buduje się już zupełnie inaczej, ponieważ magazyny są zarazem dostępne i są salami wystawowymi. Coraz więcej takich niezmiernie ciekawych sal wystawowych w Polsce powstaje. Więc mam nadzieję, że przynajmniej ruszymy z tym projektem w sensie koncepcyjnym, bo co do inwestycji to sprawa jest trudna. No wiadomo, że na razie priorytety są inne, ale mówiąc szczerze, brakuje kawałka miasta, bo widać, że nam coś brakuje od strony placu Mickiewicza, jak jest ten plac nazywany. Po prostu prędzej czy później ten problem dokończenia kawałka miasta, czyli zbudowania drugiej fasady Muzeum Narodowego w Szczecinie, ktoś postawi i ktoś to zrealizuje na swoją i muzeum chwałę.
A ja na koniec naszego spotkania przypomnę, jutro 13. Europejska Noc Muzeów w Szczecinie. Zapraszamy gorąco, a dziś do studia przyszedł Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Bardzo gorąco dziękuję.
Ja również dziękuję, panie dyrektorze. Do widzenia państwu.